Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Do Senatu trafił projekt postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie zmian w ustawie zasadniczej. Polacy mieliby się wypowiedzieć na ten temat w dniach 10-11 listopada bieżącego roku. Na wtorek wyznaczono już posiedzenie Senackiej Komisji Ustawodawczej, która zajmie się projektem postanowienia prezydenta. We wniosku o referendum jest 10 pytań, a informacja o tym zebrała dla Państwa Justyna Kendra.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie referendum konstytucyjnego jest doceniana i szanowana, a decyzja w tej sprawie będzie wynikiem analizy kierownictwa PiS-u i senatorów. Prezydent liczy na to, że Senat możliwie szybko zajmie się wnioskiem, a pytania w nim zawarte dotyczą bardzo istotnych i wielopłaszczyznowych kwestii, m.in. o system ustrojowy czy sposób wybierania przedstawicieli do parlamentu. Polacy mieliby wyrazić również swoje stanowisko w sprawie konstytucyjnego unormowania członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Pojawiła się też kwestia konstytucyjnego zagwarantowania ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcowstwa, znaczenia chrześcijańskich źródeł państwowości polskiej, zagwarantowania w Konstytucji ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywieniowego Polski. Jest też pytanie dotyczące unormowania obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej miliona obywateli oraz wprowadzenia wiążącego wyniku takiego referendum pod warunkiem przekroczenia frekwencji 30%. Prezydent chce także zapytać o prawo do emerytury nabywanej w wieku 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Przynajmniej część z pytań z zadowoleniem przyjął klub Kukiz 15. Z kolei rzecznik PiS-u powiedziała, że trudno będzie połączyć referendum w sprawie konstytucji z obchodami stulecia odzyskania niepodległości 11 listopada.
Większość sejmowa uchwaliła nowelę ustaw sądowniczych przygotowaną przez PiS. To przepisy m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i prokuraturze. Wcześniej Sejm przyjął jedną poprawkę PiS-u do tej nowelizacji, zbieżną z jednym z wniosków mniejszości klubu Nowoczesna. Pozostałe wnioski mniejszości i poprawki zgłoszone przez opozycję zostały odrzucone. W głosowaniu nad przepisami nie wzięli udziału posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-UED. Kukiz 15 był im przeciwny. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Głównym celem nowelizacji jest przyspieszenie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przepisy ograniczają możliwość obstrukcji prowadzonych przed KRS postępowań nominacyjnych. W projekcie zaproponowano, aby Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa, niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Obecnie dzieje się to dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Mówi poseł PiS Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Każda ustawa z zakresu wymiaru sprawiedliwości wiązała się z takim atakiem i z taką jawną agresją wręcz, można powiedzieć. Dlatego my podchodzimy do tego spokojnie i odnosimy się do zapisów. A zapisy są takie, że naprawdę w wielu miejscach usprawniamy procedurę postępowania chociażby przy wyborze sędziów, chociażby przy wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, przy funkcjonowaniu prokuratury, na przykład udziału w postępowaniach administracyjnych. Tam były braki, które z punktu widzenia 2 lat pokazały, że jest wymagana nowelizacja. Nikt nie pyta już o to, czy będą zmiany, tylko jak i kiedy. Więc rolą, na zasadzie obowiązkiem ustawodawcy, jest podążanie za zmianami, które są w świecie.
Zmiany krytykuje m.in. Kukiz 15. Według Grzegorza Długiego reforma jest przeprowadzana chaotycznie i nie rozwiązuje realnych problemów.
Chcielibyśmy, abyście Państwo zrozumieli, że nawet jeżeli w beczce miodu jest troszeczkę dziegciu, to cała beczka jest do wyrzucenia. A w tej ustawie jest idealnie odwrotnie. Te relacje są idealnie odwrotnie. Chyba że zmienimy całą tą ustawę. Ja jako praktykujący adwokat powiem tak, jeżeli będzie ustawa, zgodnie z którą każdy mój wniosek będzie przez sąd akceptowany, każdą sprawę wygrywam, będziemy za. Dziękuję.
Nowelizacja trafi teraz do Senatu, który ma się nią zająć w przyszłym tygodniu. Zuzanna Dąbrowska, Sejm.
W Warszawie z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego odbyły się centralne obchody Święta Policji. W południe na placu Piłsudskiego zostały wręczone nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe. Prezydent nadał promocje oficerskie, a szef MSWiA wręczył odznaczenia Młody Bohater dzieciom, które uratowały komuś życie. Prezydent Andrzej Duda wskazywał w swoim przemówieniu do policjantów, że mogą być oni dumni ze swojej służby, tak jak dumne jest polskie społeczeństwo.
Dzięki Państwa służbie dla ojczyzny Polska jest państwem bezpiecznym. Ogromnie za to, z całego serca, w imieniu Rzeczypospolitej i wszystkich naszych rodaków, W tym dniu, kiedy obchodzimy święto polskiej policji, chciałem podziękować Państwu, funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym, policji, ale także i Państwa rodzinom.
Podziękowania i gratulacje złożył funkcjonariuszom policji także minister spraw wewnętrznych i administracji. Joachim Brudziński zapewnił też, że gdy tylko pozwolą na to możliwości budżetowe, kolejne środki będą przeznaczane na modernizację policji.
Bo tych środków nigdy nie jest za wiele, bo na wszystkim możemy oszczędzać. Jako politycy powinniśmy być skrzętni, grosz publiczny oglądać dwa razy zanim wydamy, ale na jednym na pewno nie należy oszczędzać, na bezpieczeństwie. Również was, polskich policjantek i policjantów, funkcjonariuszy, na waszym bezpieczeństwie, bo bezpieczny, dobrze wyposażony funkcjonariusz polskiej policji to bezpieczni obywatele, zarówno Polski, jak i tych, którzy chcą do naszego kraju przyjechać.
Święto Policji przypada 24 lipca. Tego dnia w 1919 roku Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. Obecnie w Policji służy ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. A teraz przenosimy się na Pomorze. Stocznia Gdańsk wraca w polskie ręce. Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała umowę o przejęciu całości udziałów spółki od ukraińskiego inwestora. Odkupiono też udziały w firmie GSG Towers. Andrzej Kęcbok, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, wskazuje, że celem tego przedsięwzięcia jest przywrócenie konkurencyjności Stoczni Gdańsk.
Przejęcie stoczni to nie jest cel sam w sobie, to jest środek do celu. Jest to środek służący do tego, żeby móc wreszcie zaangażować się w tym podmiocie i przeprowadzić działania restrukturyzacyjne, takie jak prowadzimy w wielu innych firmach w Polsce i pozwolić tej firmie odzyskać konkurencyjność, odzyskać rynki i produkować dla całego świata.
Stocznia Gdańsk S.A. została sprywatyzowana w 2007 roku. Do tej pory 81% akcji stoczni i 50% udziałów GSG Towers znajdowało się w rękach ukraińskiego inwestora. W obu podmiotach pracuje obecnie prawie 860 osób. To o wiele mniej niż w roku 2006, gdy stocznia zatrudniała prawie 10 tysięcy pracowników. Gdańscy stoczniowcy wystosowali już list do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego w podziękowaniu za odkupienie stoczni Gdańsk. Zdaniem związkowców to krok w kierunku odbudowania potencjału rozwojowego stoczni. Prawdopodobieństwo, że Unia Europejska i Wielka Brytania nie porozumieją się w sprawie warunków wyjścia tego kraju ze wspólnoty, nigdy nie było wyższe, ocenił w Brukseli wiceszef MSZ Konrad Szymański. Polityk uczestniczył tam w posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu aktualnego stanu negocjacji w sprawie Brexitu. Wiceminister Konrad Szymański na późniejszym briefingu prasowym mówił dziennikarzom o ryzyku braku porozumienia w tej sprawie.
Scenariusz braku porozumienia w sprawie Brexit nigdy nie był tak prawdopodobny, jak jest dzisiaj. To jest dość wysokie prawdopodobieństwo. Sprzeczności stanowisk obu stron są bardzo poważne i konsekwencje takiego rozwiązania będą bardzo niedobre. Przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii, ale również będą bardzo wyraźnie odczuwalne po stronie Unii Europejskiej.
Polityk poinformował, że ministrowie nie omawiali możliwości przedłużania rokowań z Wielką Brytanią. Celem dla Unii Europejskiej jest wypracowanie umowy z Brytyjczykami do października, by przed końcem marca przyszłego roku mogły ją zaakceptować państwa członkowskie i Parlament Europejski. W czwartek Komisja Europejska wezwała wszystkie zainteresowane strony, nie tylko państwa członkowskie, ale też przedsiębiorstwa, do przygotowania się na każdą ewentualność związaną z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Polonia walczy o uratowanie kościoła świętego Wojciecha w Chicago. Świątynia ma zostać sprzedana. Więcej w materiale, który przygotował Piotr Brzezina.
Kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha w Chicago stanowi jedną z najstarszych parafii polonijnych. Świątynia ma wielką wartość artystyczną, ale też historyczną. Od dłuższego czasu trwa jej obrona przed sprzedażą. Problemem jest malejąca liczba parafian i brak funduszy. W czerwcu archidiecezja Chicago zaangażowała firmę nieruchomości komercyjnych w celu znalezienia nabywcy na kościół. Diecezja jest jednak gotowa przekazać kościół społeczności polonijnej pod warunkiem, że ta będzie w stanie stanie zebrać wystarczające środki finansowe, aby utrzymać cały kompleks. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy. Chicagowska Polonia przygotowała plan, który zakłada utworzenie domu pielgrzymkowo-rekolekcyjnego na terenie parafii. Ma to pozwolić na utrzymanie religijnego charakteru całego kompleksu, zapewniając jednocześnie środki na potrzeby kościoła.
Na koniec jeszcze informacja z Niemiec. Co najmniej 8 osób zostało rannych w piątkowym ataku nożownika w Lubece. Uzbrojony mężczyzna zaatakował pasażerów miejskiego autobusu w tym mieście. Sprawca, którym był 34-letni Niemiec urodzony w innym kraju, został już aresztowany. Miejscowa prokuratura bada sprawy i nie wyklucza, że atak mógł mieć motyw terrorystyczny. Jedna z miejscowych gazet podaje, że sprawca pochodzi z Iranu i od dawna mieszkał w Lubece. Były to wiadomości w Radiu Maryja.